Godzina 8.57, to jest poranek wnet. Ja nie wiem kiedy, ale skończyła nam się właśnie druga godzina poranka, a my teraz w podróży po Polsce, po wyborach samorządowych wędrujemy na Dolny Śląsk, do Wrocławia. Tam jest pan Krzysztof Kunert, dziennikarz z Wrocławia. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pierwsze pytanie jest o jak najbardziej aktualne wyniki, bo wczoraj to nie było jeszcze oczywiste. Jak to będzie z tą drugą turą we Wrocławiu? Będzie czy nie będzie?
Druga tura wisi na włosku, ale nic nie jest przesądzone. Dlaczego? Dlatego, że mamy wyniki cząstkowe z około 20% komisji. Liczenie głosów przebiega bardzo, bardzo powoli i tak naprawdę jeszcze niczego nie wiemy. Niczego nie wiemy oficjalnie, ale mamy, można powiedzieć, trzy umiarkowane niespodzianki. Po pierwsze, najprawdopodobniej właśnie nie będzie dogrywki we Wrocławiu na urząd prezydenta. Jacek Sutryk gdzieś około 4 rano poparcie mu spadło do 46%. Mówię cały czas na podstawie tego, co komisje policzyły. Były to dane i są to dane cząstkowe, no ale już koło godziny 8 rano jego poparcie znowu wzrosło do ponad 49% Wiesława Stachowiak-Różecka, więc kandydatka prawicy na urząd prezydenta Wrocławia, cały czas w granicach 27%. A zatem musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na wynik, czy wrocławianie życzą sobie drugiej tury, czy nie. To po pierwsze. Po drugie, PiS na Dolnym Śląsku ma wyższe poparcie, jeśli wyniki do sejmiku odzwierciedlają realne poparcie polityczne w regionie. PiS na Dolnym Śląsku ma wyższe poparcie niż kandydatka PiS na urząd prezydenta Wrocławia. To oznacza, że nie wszyscy obywatele, którzy poparli Prawo i Sprawiedliwość, poparli kandydatkę PiS na prezydenta, poseł Mirosławę Stachowiak-Różecką. Przypomnę, 32% poparcia na chwilę obecną PiS-u na Dolnym Śląsku. To jest pierwsze miejsce, to jest odbicie, można powiedzieć, województwa matecznika Grzegorza Schetyny. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, to jest 30% poparcia. Co to oznacza? Czy prawica może się we Wrocławiu cieszyć, jeśli chodzi o wybory właśnie do sejmiku? I tak i nie. No tak, bo odbiła województwo. Wszędzie o tym było pełno w mediach, wczoraj publicznych. Natomiast realnie Koalicja Obywatelska wraz z KWW, wraz z Dudkiewicza i innymi pomniejszymi komitetami jest w stanie stworzyć koalicję w sejmiku, tak zresztą jest i obecnie, która spowoduje, że PiS po raz kolejny w sejmiku będzie w opozycji, będzie silną, ale opozycją. Wreszcie, jeśli chodzi o wybory do Rady Miejskiej Wrocławia, tu na pierwszym miejscu zdecydowanie przeważa Koalicja Obywatelska. Na tą chwilę to jest 35%. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, niecałe 30%. Jeszcze sprawdzę. Tak, niecałe 30%, ale na trzecim miejscu jest KWW Rafała Dudkiewicza. 13%. To to oznacza, szanowni państwo, że Rada Miejska, jeśli znowu dogadają się środowiska liberalne, Rada Miejska Wrocławia będzie w rękach tych środowisk, a zatem nic się nie zmieni. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość z dość dużym poparciem będzie kolejny raz w opozycji. Reasumując, trzy umiarkowane niespodzianki. Wszyscy się spodziewali, że będzie druga tura, jeśli chodzi o wybory prezydenckie we Wrocławiu. Czy ona będzie? Musimy poczekać. Na tą chwilę Jacek Sutryk zwyżkuje, a zatem na tą chwilę raczej jej nie będzie. Jeśli chodzi o sejmik, tutaj najprawdopodobniej szykuje się koalicja środowisk liberalnych, które przejmą rządy, czyli będzie kontynuacja rządów tych środowisk Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, środowiska Rafała Dudkiewicza, także Dolnośląskiego SLD w sejmiku. Jeśli chodzi o Radę Miejską Wrocławia, Tutaj również analogiczna sytuacja. Więc reasumując, zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości dość pyrrusowe.
Pyrrusowe, ale jednak to zwycięstwo w sejmiku na tych terenach, które nie uchodzą za tereny takie charakterystyczne dla prawicy, jest czymś szczególnym. Kto tutaj się najbardziej zasłużył? Kto był tam aktywny? Czyje to jest zwycięstwo?
Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku, no to jest zwycięstwo tych środowisk oddolnych, to jest zwycięstwo tych wszystkich ludzi, którzy się angażowali w poszczególnych gminach. Tu na pewno motorem napędowym jest nazwisko rodziny Morawieckich. Natomiast chcę podkreślić, że PiS zdobywa województwo również dlatego, ponieważ no, mamy do czynienia z klasyczną taką erozją środowisk politycznych, no zresztą jak wszędzie, czy na prawicy, czy na lewicy, w tym wypadku środowisk liberalnych, które się podzieliły i dzielą się od kilku lat i te podziały są coraz głębsze, ale te środowiska potrafią się porozumieć przed wyborami, potrafią się policzyć i powtarzam, cóż z tego, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory na Dolnym Śląsku, cóż z tego, że ma najwyższe poparcie, jeśli kolejny raz najprawdopodobniej będzie w opozycji.
I na zakończenie jest znów pytanie o sam Wrocław. Jeśli chodzi o tych kandydatów prawicy, mieliśmy różne kampanie. Mieliśmy bardzo aktywną, chociaż niestety niewygraną kampanię w Warszawie Patryka Jakiego. Mieliśmy też niezwykle aktywną kampanię na przykład Kacpra Płażyńskiego w Gdańsku. I mieliśmy na przykład taką dosyć niemrawą, w dodatku odcinającą się od własnego zaplecza, kampanię w Poznaniu. Jak wyglądała kampania Prawa i Sprawiedliwości i jego kandydatki we Wrocławiu?
Jeśli chodzi o kandydatkę i Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu, jeśli chodzi o jej kampanię, kampania była spokojna, była profesjonalna. Nie było w niej fajerwerków. Było kilka ciekawych, kreatywnych pomysłów, no ale Mirabus, czyli autobus jeżdżący po tych liniach, których brakuje, MPK, których, czyli komunikacji miejskiej, których brakuje we Wrocławiu, czy nawet pięknie zaśpiewana piosenka o Wrocławiu, to jednak za mało, żeby przekonać wrocławian, którzy, no umówmy się, w większości mają poglądy właśnie liberalne, czy liberalno-lewicowe. Wrocław, jeśli chodzi o prawicę, no to nie, tutaj to nie jest duża siła, dodatkowo jest to siła, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, która no, przez ostatnie dwa lata no, ma własne problemy, tak, wewnętrzne problemy. Przypomnę aferę związaną z PCK, i która skończyła się usunięciem szefa struktur Prawa i Sprawiedliwości kilka miesięcy temu ze stanowiska. Dziś poseł Piotr Babiarz jest posłem niezależnym, nie należy już do Prawa i Sprawiedliwości. Więc spektrum różnych problemów doprowadziło do tego, że Prawo i Sprawiedliwość no, pozostaje, jest pewien konstans, nazwijmy to w ten sposób. Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej na kolejne, tym razem 5 lat, trafi po prostu do opozycji, silnej, ale jednak opozycji. Cóż mogę powiedzieć jeszcze o tej kampanii, która się zakończyła? Wrocław był zasypany billboardami, ulotkami, plakatami Koalicji Obywatelskiej. Tutaj po prostu to środowisko rządziło. Rządziło na ulicach, rządziło w mediach, rządziło w internecie. Prawo i Sprawiedliwość, no tak dość powiedziałbym, skromnie we Wrocławiu się afiszowało. Być może te pierwsze miejsca, kandydaci na pierwsze miejsca jeszcze jakoś, prawda, zaistnieli w przestrzeni publicznej, natomiast no, kolejni kandydaci z kolejnych miejsc na liście, no już za bardzo nic nie wiedzieliśmy na ich temat. Więc była to spokojna kampania. Wracam do kampanii poseł Mirosławy Stachowiak-Różecka. Ona była w mojej ocenie obliczona na spokojne wejście do drugiej tury. Czy to się udało? Być może dziś wieczorem poznamy wyniki. Natomiast osobiście wydaje mi się, że to jest już teraz porażka, osobista porażka pani poseł Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, która zdobyła mniejsze poparcie niż 4 lata temu i mniejsze poparcie, cały czas z tym zastrzeżeniem, o którym mówię, że mamy wyniki cząstkowe, niż całe Prawo i Sprawiedliwość na Dolnym Śląsku. A zatem poczekajmy jeszcze kilka godzin.
Dziękuję bardzo, Poczekamy i pewnie jeszcze w ciągu najbliższych dni będziemy tą sytuację i we Wrocławiu, i na Dolnym Śląsku analizować. Krzysztof Kunert, dziennikarz z Wrocławia dla Poranka Wnet. Dziękuję panu bardzo i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
A my się na chwilę przeniesiemy do miasta, gdzie dzisiaj, z którym chyba dzisiaj nie będzie połączenia, to jest Olsztyn. Tam są wyniki bardzo cząstkowe z 48 obwodowych komisji na godzinę 8.12. Pierwsze miejsce obecny prezydent Piotr Grzymowicz, 8700 głosów. Prawie drugie miejsce Jerzy Małkowski, były prezydent słynny kiedyś jako Jerzy z Wieży, 8500 głosów, więc bardzo blisko tutaj pewnie druga tura. Michał Wypij, kandydat, członek Porozumienia i kandydat Zjednoczonej Prawicy, 5252. Jeżeli te cząstkowe wyniki, bardzo cząstkowe, będą się potwierdzać, to w Olsztynie PiS i cały obóz rządowy poniósł porażkę i to dość sporą.
Godzina 9:09, to jest już trzecia godzina Poranka Wnet.
Trzecia godzina Poranka Wnet. Trzecia godzina Poranka.
A w naszym studiu pan dr Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Kalisza. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie pośle, wczoraj po wieczorze wyborczym taki był nastrój, nazwałbym go urzędowym optymizmem. Wszyscy mówili o sukcesie. Jak dzisiaj się czyta komentarze wielu publicystów zbliżonych do Prawa i Sprawiedliwości, to raczej mówi się, że to jest niepokojący sygnał przed wyborami następnymi.
Ja uspokajam słuchaczy Radia Wnet. Nastroje są bardzo dobre. Osiągnęliśmy bardzo dobry wynik. Uważam, że jest na czym budować strategię wyborczą do Europarlamentu i za rok do Parlamentu Krajowego, czyli do Sejmu i Senatu. Ja osobiście liczyłem na 2-3% więcej, no ale poczekajmy za oficjalnymi wynikami Państwowej Komisji Wyborczej. Bez wątpienia, moim zdaniem, przegranym jest Platforma Obywatelska. Co by nie mówił Grzegorz Schetyna, to rzeczywistość nie zakrzyczy, bo przecież gdybyśmy te wybory samorządowe podzielili na formacje polityczne, to Platforma Obywatelska, odejmując głosy, jakie uzyskała Nowoczesna w tych wyborach, miała być może gdzieś 18%, a przypomnijmy, że Platforma, która startowała w wyborach samorządowych samodzielnie w roku 2014, miała tego poparcia gdzieś rzędu 28%, więc jest przegranym. Bez wątpienia też przegrany, słabszy wynik miał PSL. Przypomnijmy, noc cudów w roku 2014, ponad 24% poparcia, w tych wyborach 16,6%.
No tak, panie pośle, ale jeżeli jednak będzie tak, jak spodziewają się ci, którzy obliczają teraz te wyniki, że w większości sejmików znów zbuduje się ta koalicja sił liberalnych z PSL-em, a Prawo i Sprawiedliwość mimo zwycięstwa będzie w opozycji, no to będzie oznaczało, że realnego efektu politycznego nie ma.
W liczbach bezwzględnych jesteśmy zwycięzcą i to w sposób znaczący wygraliśmy te wybory. Natomiast oczywiście no, polityka polega na tym, że tworzy się coś takiego jak koalicję i tutaj przewidywaliśmy taki scenariusz, może po części, że w niektórych sejmikach wojewódzkich będzie o to trudno. Natomiast myślę, że w polityce do końca nie wiadomo, jakie będą scenariusze i myślę, że już trwają zapewne jakieś rozmowy na poziomach województw, jeżeli chodzi o wstępne koalicje wyborcze.
Z PSL-em razem? To jest tak, że pan minister zakłada, że Polskie Stronnictwo Ludowe także dołączy do tej koalicji?
Osobiście uważam, że
jest taka szansa,
że to będzie trudne z wielu względów. No, mimo wszystko nasza ocena działań PSL-u na rzecz polskiej wsi była jednoznaczna. Polskie Stronnictwo Ludowe bardziej raczej szkodziło polskiej wsi niż pomagało. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość wygrało zdecydowanie z PSL-em na wsi. To pokazuje, że ta progresja jest pozytywna i rolnicy dość jednoznacznie ocenili.
Patrzy na te dane cząstkowe, sondażowe, które wczoraj publikowały media, telewizje ogólnokrajowe, to tam jednak PSL na wsi trzyma się mocno. To jest dalej ponad 20% głosów rolników padło na PSL.
Tak, no ale my sukcesywnie, to jest, znaczy sukcesywnie odbieramy to, to poparcie PSL-owi i to jest w sensie czasookresu, no taka strategia step by step, krok po kroku, tak żeby ewentualnie tą polską wieś też wesprzeć. To będzie trudne w tych koalicjach, gdzie będzie rządziła PO z PSL-em, bo tam mimo wszystko to wsparcie, jeżeli chodzi o środki strukturalne, idzie na metropolię i aglomerację.
Tego nie da się powiedzieć o Warszawie, tutaj jest raczej regres. 4 lata temu druga tura z Jackiem Sasinem była, teraz zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, jak to wszyscy wiemy, w pierwszej turze duże, zdecydowane zwycięstwo. To jest tak, że w Warszawie PiS się cofa.
No cóż, ten wynik może zaskakiwać nawet analityków politycznych. Liczyliśmy na drugą turę Patryka Jakiego, tak się jednak nie stało. Ja nie byłem w sztabie wyborczym Patryka Jakiego, więc nie chciałbym tutaj komentować kampanii wyborczej, ale myślę, że gdyby może pokazano prawdziwe oblicze Warszawy, jakie jest w wielu miejscach stolicy, a więc kamienice, gdzie mieszkańcy nie mają bieżącej wody, gdzie są lokale zagrzybione, gdzie jest po prostu tak, jak jest, to może byłby ten efekt lepszy. Natomiast skupiono się na pokazywaniu tej przyszłości, być może czasami futurystycznej, daleko idącej, jako chociażby dzielnica przyszłości. Natomiast zapomniano właśnie o dość sporej części mieszkańców Warszawy, która żyje po prostu w warunkach urągających jeżeli chodzi o mieszkańców stolicy.
A czy fakt, że minister sprawiedliwości dał pretekst opozycji do rozpoczęcia rozmowy o tym, że chcecie wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, nie był jednak błędem tak ściśle politycznym?
Myślę, że ludzie zdroworozsądkowi nie wierzą w to, że chcemy z Unii Europejskiej wystąpić. Unia Europejska bez Polski to duża strata, a my jako Polska, jako kraj wnosimy wiele do wspólnoty i myślę, że tutaj mówienie o polexicie jest nieporozumienie. No to rzeczywiście taka narracja była podnoszona przez opozycję na każdym kroku. To jest nieprawda, udowadnialiśmy to wielokrotnie, no ale cóż, no być może to się jakoś nie przebiło wyraźnie. Natomiast ja myślę tak, panowie, że jeżeli chodzi o duże miasta, bo my tak analizujemy trochę te wybory w kontekście stolicy i dużych miast, przecież Platforma też przegrała w Gdańsku. Kandydat Koalicji Obywatelskiej, pan Wałęsa, trzeci wynik, to też pokazuje, że...
Ale pierwszy ma obecny prezydent Adamowicz też Platformie nieobcy.
No nie obcy, tak, ja
Białystok,
wiem.
Poznań.
Zgadza się, ale...
Rzeszów.
Mamy 16 województw, 16 stolic, nie we wszystkich, nawet w połowie nie wygrała Platforma Obywatelska. Natomiast do czego zmierzam?
Tura, to jest pierwsza tura, panie
ja wiem, ale do czego zmierzam? Dlaczego tak się stało? To jest też trudny bastion do zdobycia dla nas z prostego względu. Przy podziale środków unijnych, które dzielą sejmiki, 3/4 budżetów przeznaczane były na aglomerację lub metropolię. Nie chcę powiedzieć kosztem pozostałej części kraju, ale jednak. Więc ten model dyfuzyjno-polaryzacyjny, który jest stosowany przez Platformę Obywatelską i PSL, jest mimo wszystko szkodliwy dla mieszkańców mniejszych ośrodków. W mniejszych ośrodkach wygrało Prawo i Sprawiedliwość, więc my w dalszym ciągu musimy mówić o tym, że ta polityka prowadzona w sejmikach przez dotychczasową władzę PO-PSL jest szkodliwa i to trzeba mówić otwartym tekstem.
I jak te wyniki wyborów przełożą się na pracę komisji weryfikacyjnej?
No cóż, pan Paweł Rabiej prawdopodobnie będzie wiceprezydentem, no bo tak to ustalono jeszcze przed wyborami. Zapewne Nowoczesna będzie musiała rekomendować kogoś w skład tej komisji. Nie wyobrażam sobie, żeby wiceprezydent był członkiem komisji weryfikacyjnej. Natomiast my pracujemy dalej, mamy swój harmonogram przygotowany. Konsekwentnie będziemy realizować zwroty niezgodnie z prawem przejętych nieruchomości przez zwykłych cwaniaków i kombinatorów.
Liczy pan, że teraz współpraca będzie łatwiejsza z ratuszem, że jeżeli tam będzie Paweł Rabiej, to on nie będzie blokował odszkodowań chociażby dla osób pokrzywdzonych w wyniku dzikiej reprywatyzacji?
No cóż, będziemy, więc pokerowo sprawdzam relacje pana Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta, jeżeli chodzi o zwroty, znaczy o wypłacenie odszkodowań i zadośćuczynienie dla lokatorów, bo...
I przyjęcie tych budynków, które
oddajemy
w zasób komunalny.
Tak jest, więc tutaj sprawdzimy, na ile rzetelny był Rafał Trzaskowski w tej kampanii wyborczej.
To jeszcze pytanie ostatnie z mojej strony o wnioski z tych wyborów na wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy pan poseł ma jakieś wnioski, jakieś przemyślenia, co nie zagrało, co można poprawić, gdzie jest problem, gdzie jest dobrze?
Bez wątpienia trzeba prowadzić twardą politykę, też tą informacyjną. Jeżeli my się spotykamy z falą hejtu, kłamstwa ze strony opozycji, trzeba z tym po prostu walczyć w sposób bardziej stanowczy, to po pierwsze. Po drugie, wzmacniać swoją pozycję tam, gdzie mamy dobre poparcie i konsekwentnie realizować swoje działania w dużych miastach, bo przecież jest progresja w tych dużych miastach. To nie jest tak, że... No, oczywiście przegraliśmy być może te drugie tury w wielu, wielu miastach, ale też pozyskaliśmy około chyba 800 tysięcy elektoratu, zwłaszcza ludzi młodych. To jest przedział 18-24 lata.
Czy pan coś wie na temat wyników wyborczych w pana własnym okręgu?
No cóż, w Kaliszu, bo stamtąd pochodzę, tam mieszkam, wynika, że było czterech równorzędnych kandydatów, na przykład na prezydenta Kalisza. W Ostrowie Wielkopolskim prawdopodobnie wygrała dotychczasowa pani prezydent Beata Klimek, kojarzona trochę z obozem lewicowym. Natomiast nie wygrała Platforma Obywatelska, która już, że tak powiem, widziała siebie na pozycji lidera w Ostrowie Wielkopolskim. W Kaliszu trwają wyniki głosowania. Prawdopodobnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości do drugiej tury nie wejdzie. Mówię prawdopodobnie, bo to wszystko może się jeszcze zmienić. Kandydaci z tych komitetów takich samorządowych, niepartyjnych, tutaj raczej będą w drugiej turze.
Informacja sprzed chwili. Radio RMF podaje, że Jarosław Kaczyński wezwał do siebie Zbigniewa Ziobrę na rozmowy. Drugi wątek, osobny trochę od tej polityki ogólnokrajowej, wpływ tych wyborów samorządowych na walki frakcyjne, na dyskusje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy.
No cóż, dyskusja będzie i bardzo dobrze, że będzie. Ona powinna być dyskusją konstruktywną. Krytyka dla krytykanstwa jest zgubna. Natomiast nie sądzę, abyśmy akurat taką krytykę czy taką debatę przeprowadzali w gronie Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Powtórzę raz jeszcze, w liczbach bezwzględnych wygraliśmy te wybory w sposób znaczący z Platformą Obywatelską i Nowoczesną i na bazie tego należy budować przyszłość. Myślę, że strategzy powinni oczywiście wyłapać słabe punkty, bo one były.
Dobrze, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest, jak tą porażkę rozdzielić poprzez różnych partnerów. Czy to jest tak, że na przykład frakcja Zbigniewa Ziobry będzie osłabiona? Czy to ma przełożenie na te podziały wewnątrz obozu rządowego?
Nie będzie to miało wpływu na jakieś podziały. Szanowni panowie, zarówno Patryk jak i Sylwester Tułajew, czy też pan Kacper Płażyński, czy jeszcze kilku innych bardzo młodych polityków, którzy startowali w tych wyborach z trudnej pozycji, nie ukrywajmy tego, osiągnęło dobre wyniki. To jest też pewna dobra prognoza na przyszłość i myślę, że należy się na tym skupić, aby budować na tym, co już osiągnęliśmy w tych wyborach. Przypomnę raz jeszcze, wynik jest najlepszym wynikiem w dziejach transformacji, odkąd są samorządy tych wszystkich trzech szczebli. Tam AWS miał chyba 32,3 poparcia, ale AWS był takim konglomeratem partii politycznej. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość wspólnie z partią pana premiera Gowina i Zbigniewa Ziobry, pana ministra Zbigniewa Ziobry, jest dobrą prognozą, dobrym projektem, o wiele, wiele lepszym niż ta Koalicja Akcji Obywatelskiej.
W mediach pojawiły się informacje o tym, że w związku z wyborami do Europarlamentu, gdzie wielu czołowych polityków zapewne będzie startować, pan premier może dokonać kolejnej rekonstrukcji w rządzie. Czy pan się spodziewa, że po tych wyborach, a przed następnymi nastąpią zmiany w składzie Rady Ministrów?
No cóż, to jest, że tak powiem, przywilej pana premiera, natomiast nie sądzę, aby wyniki wyborów do samorządu terytorialnego i zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego miały jakiś znaczący wpływ na rekonstrukcję rządu. Były zapowiedzi kilku polityków, że tak powiem, z grona liderów naszej formacji, że zapewne wystartują w tych wyborach, ale to jeszcze jest wszystko przed nami. Na chwilę obecną trzeba dobrze zanalizować wygraną Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach, bo to, powtarzam, jest wygrana. W tych wyborach trzeba dokonać analizy i przygotować strategię na najbliższe miesiące, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne do Parlamentu Europejskiego. Natomiast my będziemy oczywiście w tym ciągu wyborów. To jest też bardzo męczące dla obozu dobrej zmiany, bo tak, dobre rządzenie i jeszcze ewentualnie prowadzenie kampanii, permanentnej kampanii wyborczej na pewno będzie wielkim wysiłkiem dla nas.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan doktor Jan Siński, poseł do Parlamentu Rzeczypospolitej, no i minister, członek komisji, która bada tajniki warszawskiej reprywatyzacji. Zobaczymy, co dalej z tego badania wyniknie. Był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Dobrego dnia życzę.
Proszę państwa, wybory w Polsce cały czas je komentujemy, ale świat nie czeka, dlatego teraz przez chwilę kilka minut przerwy. Dzisiaj rano przed audycją rozmawiałem z panią Ireną Lasotą, która opowie nam o tym, co się dzieje w Waszyngtonie. Tam też idą wybory.